Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Radia Lublin, Studio Wschodnie. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Dziś jest z nami pan dr Bartłomiej Krzysztan, politolog, kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Europy Środkowej w Lublinie również. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
I autor książki, którą mam przed sobą, książki o państwie, którego nie było, historia Karabachu, o której dziś właśnie porozmawiamy. Panie doktorze, zacznijmy od cytatów, bo skoro pisze pan o tym, że od nazwy wszystko się zaczyna i Górski Karabach nie był właściwie wyłącznie Górskim Karabachem, no to wyjaśnijmy, czym jest, czym był Górski Karabach, co kryje się za tym pojęciem, no właściwie chyba nie tylko geograficznym.
To jest bardzo skomplikowane i wielopoziomowe pytanie, które wymaga wielopoziomowej i wielowektorowej, że tak powiem, odpowiedzi. Dlatego, że ja miałem to szczęście, które z drugiej strony dla Ormian Karabachskich było dużym nieszczęściem, że w momencie, kiedy pracowałem nad tą książką, państwo, które nie istniało, przestało istnieć. Wobec czego z takiego poziomu analizy, powiedzmy, politologicznej mogłem przejść na poziom analizy historycznej, dlatego że miałem tutaj przed sobą tylko byt, który istniał w zasadzie tylko i wyłącznie w przeszłości. Natomiast oczywiście kwestia karabachska w relacjach armeńsko-azerbejdżańskich w dalszym ciągu jest aktywna. Więc jak mówimy o Karabachu, to mówimy o kilku różnych poziomach. Z jednej strony to była Republika Górskiego Karabachu albo Republika Arcachu, nieuznawane na arenie międzynarodowej państwo, które formalnie było częścią Azerbejdżanu, ale było pod kontrolą Ormian Karabachskich. Wcześniej na tym terytorium znajdował się Górsko-Karabachski Obwód Autonomiczny za czasów sowieckich, a wcześniej, jeszcze w czasach carskich, znajdował się tam rejon szuszyński, który był też zdominowany etnicznie przez Ormian i otoczony przez tereny zamieszkane głównie przez Azerbejdżan. Także mamy tutaj taką wielopoziomową terytorialność tego miejsca. No i oczywiście te kwestie nazwy mają znaczenie, dlatego że na przykład ormiańska nazwa Arcach była zupełnie nieakceptowana w Azerbejdżanie i też kwestia nazwy i tego, co zostało z Górskiego Karabachu w dalszym ciągu jest istotną kwestią wewnętrznej polityce azerbejdżańskiej.
Chociaż właściwie można by i powiedzieć Czarny Ogród.
Można by powiedzieć Czarny Ogród. No tutaj ta etymologia jest bardzo ciekawa, dlatego że z jednej strony mamy właśnie słowo pochodzenia turkijskiego, to znaczy kara, oznaczające czarny. Z drugiej strony mamy słowo bak lub bach, które pochodzi z języków perskich, które oznacza właśnie ogród. No historia tutaj jest mocno mityczna, dlatego że ona opowiadać ma właśnie o jednej z bitew w historii średniowiecznego Karabachu, w której właśnie po tej bitwie, po tych wzgórzach karabachskich, dlatego że Karabach jest regionem mocno wyżynnym, górskim, można wręcz powiedzieć, co sama nazwa wskazuje.
Choć też trzeba przyznać, że jest i ten nizinny Karabach.
Jest ten nizinny i to też oczywiście jest kwestia, która bardzo mocno jest konfliktowa w tych relacjach azerbejdżańsko-armeńskich. W każdym razie te wzgórza w Górskim Karabachu miały spłynąć krwią, która mieszając się z ziemią stała się czarna. I stąd się wziął tenże Czarny Ogród.
No dobrze, to w takim razie o co chodziło, czy chodzi z Górskim Karabachem w tych jakby wielowiekowych sporach między Ormianami a Azerbejdżanem.
Tak, najbardziej pokrótce mówiąc o to, do kogo to terytorium tak naprawdę przynależy. I to jest rzeczywiście książka, której jednym z głównych bohaterów jest terytorium samo w sobie. Terytorium dość ciekawe, dlatego że w przeciwieństwie do wielu stref konfliktowych w dzisiejszym świecie, w Eurazji, Górski Karabach nie ma do zaoferowania niczego, co można przeliczyć na konkretną walutę, to znaczy nie ma tam żadnych zasobów naturalnych, ale ma ogromną wartość symboliczną zarówno dla Azerbejdżan, jak i Ormian. I wraz z narastaniem tego konfliktu, a ja należę do tych badaczy zajmujących się tym konfliktem, którzy datują go na zasadzie konflikt, który kształtował się już na początku XIX stulecia. On nie ma dla mnie tylko tego wymiaru sowieckiego czy postsowieckiego. Tak naprawdę stał się tak bardzo mocno istotną częścią tożsamości państwowej i narodowej w Azerbejdżanie i w Armenii, że stał się tak bardzo wielowymiarowy, że chyba zaistniała potrzeba napisania o nim książki, która ma ponad 300 stron.
Miejsce, które w równym stopniu ważne dla Ormian, jak i dla Azerbejdżan, choć zdaje się pan jest zwolennikiem teorii, że chyba nawet bardziej dla Azerbejdżan.
Znaczy ja się starałem pisząc tę książkę być jak najbardziej wyważony i tutaj przede wszystkim nie być oceniający w stosunku do tego kapitału symbolicznego, bo ocenianie kapitału symbolicznego w takim skalowaniu dla kogo jest ważniejsze, dla kogo mniej, moim zdaniem zawsze w pewnej mierze mija się z rzeczywistą rzeczywistością historyczną. Natomiast można powiedzieć, że w istocie tak, dlatego że Ormianie jako ten naród, powiedzmy, historycznie dłużej trwający, mówię to nieoceniająco, ale po prostu myśląc o długiej historii Ormian, która jest datowana jeszcze od czasów przedrzymskich, potem rzymskich, w ich relacjach z Persami, rzeczywiście tych punktów odniesienia historycznych jest znacznie więcej. Z jednej strony jest właśnie ten Tigranes Wielki, który z jednej strony dogadywał się z Rzymem przeciwko Persom, potem toczył z nim boje, potem mamy całą historię właśnie wędrówki Ormian w różnych miejscach po świecie, potem mamy też historię oczywiście ludobójstwa Ormian, które jest bardzo ważnym odniesieniem. W przypadku Azerbejdżanu, który no, ci historycy pozytywistyczni XIX-wieczni nazwaliby narodem o krótkiej historii, co jest dość negatywne i pejoratywne, ja się nie zgadzam z tym określeniem do końca, rzeczywiście tych punktów odniesienia jest nieco mniej. A druga kwestia, która jest bardzo istotna w kontekście Azerbejdżanu, to jest to, że punktem takiego kulturowego odniesienia była Szusza, czyli przez długi czas stolica Karabachu, miasto, które się tam znajduje. Nie Baku, paradoksalnie, stolica, która była bardzo wielokulturowym miastem, ale właśnie Szusza.
Kto pierwszy wyciągnął ten miecz czy rzucił kamień w tym konflikcie?
Trudno ustalić taką genezę konfliktu i moim zdaniem to chyba specjalnie nie ma sensu, dlatego że bardzo łatwo wtedy możemy wpaść w taką pułapkę, na którą zastawiają na nas sami Ormianie i Azerbejdżanie, opowiadając o tym konflikcie światowi zewnętrznemu. I możemy dotrzeć aż tak głęboko, jak praktycznie do opowieści biblijnych. Ja zresztą tam na samym początku odnoszę się trochę do tego, właśnie do historycznej rumiańskiej nazwy Armenii, która się nazywa Ajastan. Ta nazwa się ma wywodzić od Aika, który był jednym z prawnuków Noego i w pewnym momencie w azerbejdżańskiej takiej mitologii historycznej, można powiedzieć, pojawiła się idea tego, że trzeba znaleźć nawiązanie do któregoś z innych prawnuków Noego, żeby też jakby potwierdzić obecność w tamtych, na tamtych terenach ludności azerbejdżańskiej. Takim rzeczywiście historycznie uwarunkowanym moim zdaniem momentem, w którym można zacząć mówić o tym, jest kryzys głęboki państwa perskiego w XVIII stuleciu. Wtedy przestaje istnieć i zarządzać tym terytorium Wielkiego Iranu dynastia Safawidów. Potem pojawia się kilka różnych dynastii, zarówno turkijskich, jak i perskich, które w XVIII wieku Iranem rządzą. I pod koniec XVIII stulecia, kiedy Rosja jest już obecna na Kaukazie, najpierw w Gruzji, po traktacie w Georgijewsku w 1783 roku, a potem coraz bardziej na terenach dzisiejszej Armenii i Azerbejdżanu, wówczas Kadżarowie przejmują władzę w dzisiejszym Iranie, w Persji, i zaczynają się konflikty rosyjsko-perskie o panowanie nad całym Kaukazem. I wydaje mi się, że to jest początek tego konfliktu. On jest bardzo mocno związany z eksodusem ludności z jednej strony do drugiej, po tym, kiedy Rosjanie finalnie zajmują Kaukaz Południowy, dzisiejszy. Wówczas bardzo wielu muzułmanów przechodzi przez Araks na południe do Iranu, natomiast wielu Ormian, którzy wcześniej zostali przesiedleni do Iranu, powraca na północ, zakładając, że będąc pod władzą chrześcijańskiego władcy, w tym przypadku prawosławnego cara Rosji, będzie im lepiej niż pod rządami szyickich władców Iranu.
Czyli dwie wojny, mieliśmy do czynienia z dwoma wojnami rosyjsko-perskimi na początku XIX wieku i one no, z jednej strony przemodelowały i ustawiły relacje w tamtej części świata, no właśnie w tej drugiej dekadzie, można powiedzieć, prawda, XIX wieku.
Tak, zdecydowanie. Zmieniły się też zupełnie podział terytorialny. To znaczy Rosjanie, ustanawiając swoją władzę nad Kaukazem Południowym, zdobywając większość terytoriów właśnie Kaukazu, najpierw tego wschodniego od Persów i tego zachodniego, czyli terytoriów dzisiejszej Gruzji od Imperium Osmańskiego. Potem też toczyły się długoletnie, trwające praktycznie do końca lat 60. XIX stulecia boje również z góralami kaukaskimi, z dagestańskimi, czeczyńskimi, inguskimi plemionami. Rosjanie ustanowili zupełnie inny podział terytorialny tamtych ziem. Zostały utworzone gubernie, między innymi gubernia bakińska, gubernia Jelizawietpolska, czyli ta zarządzana z terytorium dzisiejszej Gandży, drugiego co do wielkości miasta w Azerbejdżanie. W jej ramy wchodził na przykład rejon właśnie szuszyński i tamte kwestie narodowościowe, one nie miały jeszcze takiego dużego znaczenia. Plus jeszcze ten XIX wiek był o tyle istotny, że wówczas nie mogliśmy mówić o konflikcie w takiej formie, w jakiej mówimy dzisiaj. Dlatego, że ten konflikt w takiej formie, w jakiej mówimy o nim dzisiaj, on pojawił się dopiero wtedy, kiedy skonsolidowały się narody w takiej formie nowoczesnej, jaką dzisiaj mamy. wcześniej ten konflikt, no właśnie, jeżeli on się objawiał, to był bardziej konflikt właśnie konfesyjny. Był konfliktem religijnym pomiędzy apostolskimi Ormianami i szyickimi muzułmanami, którzy później stworzyli naród azerbejdżański.
Czyli religia w tej sprawie miała znaczenie?
Miała, ale to nie była główna przyczyna całego konfliktu, dlatego że Ormianie jest taki termin takiej intersekcjonalności, który jakby dobrze opisuje to, w jaki sposób te relacje się układały. Dlatego że kwestia tego odrodzenia narodowego, czy tworzenia się narodu, konsolidowania się narodu, która miała miejsce pod koniec, na przełomie XIX i XX wieku, była bardzo istotna. Z drugiej strony bardzo istotna była kwestia oczywiście divide et impera, czyli dziel i rządź, naczelnej polityki rosyjskiej na swoich peryferiach. Na Kaukazie oczywiście też to się odbywało i bardzo często przyjmowało to taką formę, że wykorzystywano którąś grupę przeciwko innej grupie. Przez większość historii carskiego panowania nad Kaukazem Południowym to Ormianie byli tą grupą uprzywilejowaną w stosunku do muzułmanów, którzy potem stali się Azerbejdżanami. Trzecia kwestia to były stosunki klasowe oczywiście. One były bardzo mocno związane też z boomem naftowym, który miał miejsce w drugiej połowie XIX stulecia. No,
absolutna rewolucja i można powiedzieć przemodelowanie całej gospodarki Azerbejdżanu. Prawda?
Zdecydowanie tak. I Baku wtedy stało się tak naprawdę bardzo istotnym punktem odniesienia, ale było jednocześnie wielokulturowym miastem. I teraz mamy do czynienia z wieloma mitami, dlatego że te mity są wpisywane w te historie narodowe, wobec czego bardzo często w historiografii azerbejdżańskiej mówi się o tym, że to Ormianie byli tymi burżujami, którzy posiadali przede wszystkim, a spauperyzowaną tą zabiedzoną warstwą lumpen proletariatu byli Azerbejdżanie. No ale to nie jest do końca prawda, dlatego że były też bardzo bogate, magnackie takie rodziny, można powiedzieć, azerbejdżańskie, do których dzisiaj w Azerbejdżanie też jest wiele odwołań. Byli bardzo bogaci Ormianie, był też lumpen proletariat ormiański. Więc ta kwestia klasowa też tu miała bardzo duże znaczenie. I te wszystkie elementy, to znaczy narodowość, klasowość, z trzeciej strony właśnie kwestia też posiadania ziemi, bo bardzo wielu Ormian i Azerbejdżan to też była po prostu ludność wiejska, miały też swoje jakby bardzo istotne znaczenie. Więc religia była jednym z tych czynników, ale nie najistotniejszym.
Myślę, że jeszcze do tego, do kwestii właśnie religijnych wrócimy, ale no właśnie, w którym momencie, znaczy właściwie może bardziej co sprawiło, że te wpływy sowieckie, rosyjskie w tamtej części świata zmalały, no bo chyba nie zniknęły, no tak.
W którym momencie historii? Aktualnie?
Nie, mówimy tutaj o tym przełomie XIX i XX wieku. No jak rozumiem, też początek XX wieku i wszystko to, co się dzieje w Rosji radzieckiej, rewolucja, łącznie ze zmianami właśnie w samym Azerbejdżanie, związanymi właśnie z rewolucją naftową, to wszystko jakby zmienia jakby też podejście Rosji.
Tak, zdecydowanie tak. Jedna kwestia jest taka, że mamy przede wszystkim pod koniec XIX stulecia podział pomiędzy Ormianami, którzy są rozdzieleni pomiędzy z jednej strony carską Rosję, z drugiej strony Imperium Osmańskie. W Imperium Osmańskim, zwłaszcza w momencie tego największego jego kryzysu właśnie na przełomie XIX i XX wieku, kiedy sułtanat zaczyna się chwiać, Ormianie traktowani są jako piąta kolumna, która wspiera właśnie Rosjan. Z drugiej strony bardzo wiele działających wówczas ugrupowań w Imperium Osmańskim rzeczywiście patrzyło na Rosję jako potencjalnego wyzwoliciela spod władzy osmańskiej. Z drugiej strony Ormianie właśnie w tej carskiej części, która dzisiaj jest Republiką Armenii, są razem z Gruzinami, ze względu na to, że są wyznawcami chrześcijaństwa, w jakiś sposób uprzywilejowani. Nie są tak uprzywilejowani jak Gruzini, bo Gruzini to jednak prawosławni, a Ormianie w większości wyznają kościół apostolski, czyli przedchalcedoński, ale jednak mimo wszystko to uprzywilejowanie funkcjonuje w stosunku do muzułmanów. Ten boom naftowy powoduje, że pojawiają się pierwsze też skonsolidowane ruchy polityczne. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że i w przypadku Azerbejdżan i Ormian, te partie polityczne najczęściej one są jednocześnie nacjonalistyczne, ale są też socjalistyczne, wobec czego jest ten komponent narodowy i chęć zbudowania bądź to dużej autonomii w ramach systemu carskiego, bądź w przypadku tych najbardziej radykalnych wówczas, patrząc z carskiej perspektywy oczywiście, autonomicznych, niepodległych państw. Z drugiej strony jest ten komponent jednak wyrównywania szans. I on potem rzeczywiście jest realizowany, bo kiedy na krótki czas powstaje niezależny, niepodległy Azerbejdżan, dzięki polityce Rasulzadego, który był właśnie takim socjalistyczno-narodowym politykiem, a w Azerbejdżanie, jako w pierwszym państwie muzułmańskim na świecie, kobiety uzyskują prawo głosowania, na przykład. Też kwestia edukacji powszechnej i tak dalej, i tak dalej. Także te elementy klasowe znowu tutaj mają duże znaczenie. Więc to jest jeden element. Drugi bardzo ważny element to jest rok 1905. To jest pierwszy taki punkt bardzo, bardzo przełomowy i rewolucje tutaj podkreślam, bo to tę liczbę mnogą, tak bo jest. Tam piszę dokładnie w książce, że ta rewolucja tam na Kaukazie, ona była zupełnie odmienna od tej, którą mieliśmy na przykład w Łodzi czy w Warszawie. Ona miała zupełnie inny wymiar.
Co było jej istotą?
Tam istotą był właśnie konflikt pomiędzy muzułmanami i Ormianami. I tutaj bardzo często właśnie powtarzam takie zdanie, które napisał Tadeusz Świętochowski, nieżyjący już niestety świetny polsko-amerykański historyk, zajmujący się dwudziestowiecznym Azerbejdżanem. I on stwierdził, z czym ja się bardzo mocno zgadzam, że w momencie, kiedy ten konflikt się zaczynał, to ludność muzułmańska Kaukazu występowała wówczas pod zieloną flagą proroka. Natomiast kiedy on się kończył, no to ludność muzułmańska nazywała już sama siebie Azerbejdżanami i występowała już pod flagą narodową. Więc z perspektywy azerbejdżańskiej ten 1905 rok i ten bardzo głęboki konflikt z Ormianami, w którym zginęło według różnych szacunków około 70 tysięcy ludzi, który był nazywany w rosyjskich źródłach wojną armeńsko-tatarską, on w dużej mierze postawił ostatnią kropkę w tej konsolidacji narodów i ormiańskiego, i azerbejdżańskiego. Tak jak wcześniej to była oczywiście idea taka intelektualna, która była współdzielona w elitach, to ten 1905 rok, ten bezpośredni konflikt spowodował, że już nawet ci najbardziej jakby wykluczeni na samym dnie tej drabiny hierarchii społecznej też określali się w ten sposób z perspektywy narodowej. Więc to jest ten pierwszy punkt.
To jeśli 1905 jest jakby był kluczowy, no oczywiście tych momentów wiele, ale no bez wątpienia chyba kolejnym kluczowym był rok 21.
Tak, rok 21 i to, co jakby było przedsionkiem jakby do tego roku 21, czyli wszystko, co się wydarzyło w momencie, kiedy carska Rosja po rewolucji najpierw lutowej, a potem październikowej powoli zaczęła wycofywać się z Kaukazu. Bolszewicy początkowo nie przykładali takiej wielkiej uwagi w czasie wojny domowej do wydarzeń na Kaukazie, prawdopodobnie uznając, że po ustabilizowaniu sytuacji w tych regionach, które były kluczowe ze strategicznego punktu widzenia centralnych, będą mogli zająć się peryferiami, wobec czego na bardzo krótki czas najpierw powstała wspólna, taka federacyjna republika tworzona przez Azerbejdżan, Ormian i Gruzinów. Ona istniała nie dość długo, no i po kilku miesiącach przekształciła się w 3 niezależne państwa, które jakby jednocześnie tocząc wojny ze światem zewnętrznym toczyły też wojny pomiędzy sobą. Jeden z tych konfliktów, oprócz konfliktu o Nachiczewań i Zangezur, w przypadku azerbejdżańsko-armeńskim była również wojna o Karabach i o ustanowienie władzy nad Karabachem. Do tego momentu, za czasów carskich, formalnie, jeżeli uznamy tę kontynuację jakby terytorialną, to, co stanowiło później Republikę Górskiego Karabachu, znajdowało się na terytorium Azerbejdżanu i to było później kluczowe właśnie w roku 1921. Po sowietyzacji Kaukazu Południowego, po zajęciu tych terytoriów, bolszewicy musieli zdecydować, w jaki sposób te terytoria podzielić. One były bardzo mocno etnicznie, ale też kulturowo i religijnie wymieszane. No i zasadniczo była to kwestia, którą Lenin przekazał pod jurysdykcję tak zwanego Biura Kaukaskiego, które obradowało w różnych miastach na północnym Kaukazie i wraz z przesuwaniem się sowieckiej armii coraz bardziej na południe, docierało w końcu do Tbilisu, czyli dzisiejszego Tbilisi.
Czyli stolicy Gruzji. Tak. Tak jest. Niezwykle skomplikowane losy jakby narodów, no ale to jest też ten moment, który przynosi jakby z perspektywy ormiańskiej niezwykłą krzywdę.
Myślę, że tak, że w dużej mierze w perspektywie ormiańskiej wtedy ukształtowała się taka idea właśnie tożsamości państwowej czy tożsamości narodowej opartej na krzywdzie. Po pierwsze w Armenii, sowieckiej Armenii, znalazło się sporo Ormian, którzy byli ocalałymi z ludobójstwa dokonanego przez Turków i Kurdów, albo rękami Kurdów, możemy też tak powiedzieć, na terytorium Imperium Osmańskiego w czasie I wojny światowej. Więc to była pierwsza tak głęboka krzywda. No a druga krzywda dotyczyła faktycznie Górskiego Karabachu. I tu mieliśmy kwestię tego, że w lipcu 1921 roku zebrało się owo Biuro Kaukaskie. Ono miało zdecydować o tym, do kogo tenże Karabach miałby przynależeć. Skracając historię, bo ona jest dużo bardziej skomplikowana, w ostateczności podjęto decyzję o utworzeniu właśnie autonomicznego obwodu który byłby ormiańskim obwodem w ramach Karabachu przyłączonego, pozostawionego, tu jest to ważne słowo, przy Azerbejdżanie. No i w ten sposób przez kolejne 3 lata zastanawiano się nad konkretnym statusem. Wtedy też mniej więcej stabilizował się ten federacyjny system Związku Sowieckiego, jaki znaliśmy, to znaczy z jednej strony kraje związkowe, dalej obwody, autonomie itd., itd. No i w zasadzie to, co zostało ustalone między 21 i 24 rokiem, utrzymało się do drugiej połowy lat 80. Oczywiście tam wiele rzeczy się działo w międzyczasie, ale to...
O czym też można przeczytać w książce o państwie, którego nie było, Historia Karabachu. Książce, której autorem jest dr Bartłomiej Krzysztof, politolog, kulturoznawca, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a także Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Przeskakując tę burzliwą historię, no lądujemy w latach 80. XX wieku, 88 rok kluczowy?
Przełom 87 i 88 roku i jakby on jest kluczowy dlatego co się wydarzało od mniej więcej końca lat 70. Wtedy już mamy bardzo mocne początki takiego ruchu dysydenckiego, powiedzmy w Armenii, w Azerbejdżanie w mniejszym stopniu, ale mamy też kwestię w samym Karabachu, która jest bardzo kluczowa, swoistej dyskryminacji Ormian. Mimo tego, że Ormianie stanowią tam zdecydowaną liczebną większość, to znaczy między 80 a 85%, to większość faktycznie istotnych urzędów obejmuje Azerbejdżanie. Większość rzeczy w Karabachu załatwić można po azerbejdżańsku albo po rosyjsku, więc też język jest w pewien sposób marginalizowany. Więc z jednej strony zaczyna się taki przełom polityczny w samej Armenii, w samym Azerbejdżanie, ale też dużo rzeczy dzieje się w Górskim Karabachu. I 87 rok, mamy już pierestrojkę i głasność, no i zaczynają się pierwsze wysiedlenia. To jest taki bardzo istotny element. Trudno powiedzieć, kto zaczął. Według rozmaitych ustaleń najprawdopodobniej ta korelacja czasowa była na tyle bliska, że trudno powiedzieć, gdzie najpierw. W każdym razie Azerbejdżanie zaczynają być wyrzucani z Republiki Armenii, nie tylko z Górskiego Karabachu, a Ormianie są wyrzucani z Azerbejdżanu. Na początku 88 roku dochodzi do pogromu Ormian w miasteczku Sumgayit, które jest przedmieściem takim industrialnym w Baku. Wtedy wówczas już funkcjonuje Komitet Karabachski, połączony z Ruchem Karabachskim w samej Armenii, czyli taki ruch polityczno-społeczny, który postuluje przyłączenie Górskiego Karabachu do socjalistycznej Armenii. No i to rodzi oczywiście reakcję w Azerbejdżanie. Raz, że w postaci pogromu, a dwa, wzmacniającej się roli Ludowego Frontu Azerbejdżanu, czyli takiej pierwszej poważnej opozycji wobec władzy sowieckiej. Tu jest bardzo ważna rzecz do podkreślenia, dlatego że początkowo zarówno Ruch Karabachski, jak i Ludowy Front Azerbejdżanu w kontekście karabachskim, one nie postulowały wykorzystania Karabachu jako czegoś, co miało być narzędziem do odrzucenia władzy sowieckiej i ustanowienia niepodległej Armenii i Azerbejdżanu. One postulowały głęboką zmianę w ramach sowieckiego systemu. I na czele Ruchu Karabachskiego na samym początku, Komitetu Karabachskiego, stali bardzo mocni i zatwardziali komuniści. I o tym trzeba dość mocno pamiętać. Ten Ruch Karabachski z tego takiego ruchu jednego celu, on przekształcił się w antysowiecki ruch dysydencki trochę później.
A czy w tym momencie dalej religia stanowi jakiś element tego sporu?
Ja zawsze odpowiadam na to, opowiadając historię, która się przydarzyła takiemu dość znanemu czeczeńskiemu bojownikowi, który nazywał się Szamil Basajew. Ponieważ Szamil Basajew postanowił w pewnym momencie, jak już trwała taka pełnoskalowa wojna pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią po uzyskaniu niepodległości przez Armenię i Azerbejdżan w 91 roku, postanowił dołączyć do Azerbejdżan, dlatego że szukał dżihadu. No i jak przyjechał na miejsce,
mocno
to okazało się, że dżihadu nie było, więc Basajew wyjechał. I mniej więcej tak istotny był ten czynnik religijny. A druga kwestia jest taka, że to jest Iran, który jest bardzo istotnym czynnikiem. I jakby pamiętamy historycznie, że terytoria Azerbejdżanu przez większość swojej historii należały do Iranu. Z drugiej strony Iran bardzo mocno potrzebował Armenii, a konkretnie tego bardzo wąskiego przesmyku, o który zresztą toczy się dzisiaj głęboka dyskusja polityczna. A też obawiano się w Iranie w jakiejś mierze irredentyzmu i separatyzmu Azerbejdżan zamieszkujących po południowej stronie Araksu. Wobec czego to wsparcie irańskie bardzo szybko, paradoksalnie, zostało oparte na Armenii. Iran mniej lub bardziej, ale jednak wspierał Armenię, jednocześnie będąc takim negocjatorem przede wszystkim na tej pierwszej fazie konfliktu pełnoskalowego pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią. Więc dlatego ja uważam, że ten czynnik religijny, nie mówię, że on w ogóle nie funkcjonował, ale on nie był zupełnie istotny, jeżeli zostawimy go raz z nacjonalizmem bardzo głębokim, który był reprezentowany przez właściwie wszystkich Ormian, niezależnie od orientacji politycznej wówczas, na pewno przez Ludowy Front Azerbejdżanu, trochę mniej przez postkomunistów azerbejdżańskich, takich jak Jakub Mamedow, czy Ayaz Mutalibow, czy Heydar Aliyev, ale też, więc zestawiając tę religię z nacjonalizmem, też z kwestią właśnie przywiązania do terytorium, z tą całą symboliką powiązaną z Karabachem, wydaje mi się, że to było marginalne.
Początek lat 90. No, przynosi zmiany na mapach światowych. Rozpada się Związek Radziecki i Azerbejdżan i Armenia ogłaszają swoją niepodległość. Ale za chwilę, można powiedzieć, ten konflikt o Górski Karabach jednak wkracza chyba w taką, no, z dzisiejszej perspektywy decydującą fazę.
Tak, zdecydowanie. Dlatego, że od 1988 roku właściwie, na pewno od 1989, wtedy, kiedy została ustanowiona blokada na Górskim Karabachu, która uniemożliwiała transport towarów ze strony azerbejdżańskiej skądinąd, Ilham Aliyev całkiem niedawno zapowiedział, bo pod koniec października zapowiedział, że ta blokada zostanie zniesiona. To jest bardzo istotny element też procesu pokojowego, który teraz się toczy, tak wyprzedzając trochę fakty, żeby nie iść tak bardzo mocno chronologicznie, ale faktycznie ta wojna partyzancka...
W ramach tego szlaku Trumpa.
Tak, między innymi, tak. Ta wojna partyzancka przekształca się właśnie w 1991 roku w wojnę taką pełnoskalową. Formalnie mamy siły Górskiego Karabachu, ale jest oczywistym dla wszystkich, że one są właściwie siłami ormiańskimi, więc jest to wojna pomiędzy dwoma państwami. No i wtedy ten konflikt jest niezwykle jakby brutalny, jest krwawy i ten konflikt toczy się nieprzerwanie przez 3 lata. Jego takim kluczowym momentem jest maj 1992 roku. Teraz musimy sobie tak wyobrazić, jakby państwo sobie wyobrazili, że Szusza znajduje się na górze, a na dole znajdował się Stepanakert, czyli stolica właśnie tego Górskiego Karabachu. On zresztą został stolicą, dlatego że po pogromie z 1920 roku z Szuszy niewiele zostało. I Szusza była zajęta przez Azerbejdżan, wygnano stamtąd wszystkich Ormian, natomiast wszyscy Ormianie znajdowali się w Stepanakercie praktycznie i z Szuszy ostrzeliwano ten Stepanakert, który znajduje się na dole. I w maju 1992 roku, w trakcie skądinąd rozmów pokojowych prowadzonych w Teheranie z inicjatywy prezydenta Rafsanjaniego, Szusza zostaje zajęta przez Ormian. I to jest duży punkt zwrotny w wojnie, dlatego że kończą się ostrzeliwania Stepanakertu. Jest też bardzo zła odpowiedź Ormian na rzeź, pogrom antyormiański w Sumgajcie, to znaczy rzeź Azerbejdżan w miejscowości Chodżały. Potem Azerbejdżan wpada w bardzo głęboki taki konflikt wewnętrzny. Najpierw Elchibej zostaje odsunięty od władzy, potem Mutalibow zostaje odsunięty od władzy. Mamy taki chaos bardzo głęboki, paramilitarne jednostki funkcjonujące w Azerbejdżanie, a Ormianie są wszyscy skupieni i zjednoczeni w tym jednym celu, mimo tych różnic politycznych. No i to trwa tak naprawdę do 1994 roku.
Czyli do momentu zawieszenia broni Biszkeku.
Dokładnie tak. W Biszkeku, w stolicy Kirgistanu, z inicjatywy rosyjskiej przede wszystkim, ale też kazachstańskiej, podpisane zostaje właśnie zawieszenie broni. To ma być coś, co ma dać podstawę, jak czytamy w pamiętnikach na przykład Gerarda Libardiana, takiego amerykańsko-armeńskiego politologa, analityka, a wówczas doradcy do spraw polityki zagranicznej prezydenta Levona Terpetrosyana, pierwszego prezydenta niepodległej Armenii, no to była idea taka, że po prostu w ciągu 2-3 lat ma być wypracowany konkretny proces pokojowy, kwestia Karabachu ma być zamknięta. To jest bardzo istotne, że Ormianie, dokonując jakby triumfu w tej pierwszej wojnie, oni opanowali terytoria nie tylko tego dawnego górsko-karabachskiego wodu autonomicznego, ale zajęli też 7 terytoriów wokół, które nie należały do górsko-karabachskiego wodu autonomicznego i traktowali to jako swego rodzaju strefę buforową z jednej strony, zabezpieczającą Ormian z Karabachu, a z drugiej strony pewnego rodzaju kartę przetargową w potencjalnym procesie pokojowym. No i ten pokój miał być podpisany w ciągu 2-3 lat. No i to się nie udało.
Co z tego wyniknęło?
Wyniknęło to z tego, że tak naprawdę przede wszystkim polityka wewnętrzna zarówno w Azerbejdżanie, a chyba jeszcze bardziej w Armenii uwarunkowała to, w jaki sposób wyglądał, a właściwie nie wyglądał ten proces pokojowy. W Azerbejdżanie władzę przejął Heydar Aliyev, który jeszcze w latach 70. był pierwszym sekretarzem partii, potem był jednym z pierwszych Azerbejdżaninem, który znalazł się w politbiurze. Z drugiej strony w Armenii mieliśmy u władzy Levona Terpetrosyana, polityka liberalnego, demokratycznego, ale też z dość silną opozycją. Z jednej strony ze strony swojego byłego, bliskiego współpracownika z ruchu karabachskiego, który nazywał się Vazgen Marukyan, z drugiej strony ruchu weteranów. No i tenże ruch weteranów też dość mocno, weteranów wojny karabachskiej, i tenże ruch weteranów też dość mocno współpracował z Ormianami karabachskimi. W pewnym momencie Terpetrosyan zdecydował o sprowadzeniu z Górskiego Karabachu jego dawnego prezydenta, który nazywał się Robert Koçaryan, i mianował go premierem. Robert Koçaryan bardzo szybko umocnił swoją władzę w Armenii, ściągnął swoich ludzi z Górskiego Karabachu do samego Erywania. No i po różnych perturbacjach, między innymi zamachu w parlamencie w 1999 roku, w 1998 roku została skonsolidowana władza tak zwanego klanu karabachskiego, który rządził Armenią przez kolejne 20 lat. I bardzo upraszczając, ale trzeba powiedzieć, że w ich interesie zupełnie nie leżała rozwiązana kwestia karabachskiej. Z drugiej strony Azerbejdżanie grali na czas, byli bardzo cierpliwi, wiedząc, jak głębokie mają zasoby, na przykład ropy, gazu. Wiedzieli, że się wzbogacą w pewnym momencie wystarczająco, żeby się dozbroić na tyle, i też biorąc pod uwagę potencjał ludzki, bo Armenia to jest niespełna 3 miliona ludzi, Azerbejdżan to jest prawie 10. Wiedzieli, że przyjdzie taki moment, kiedy to porównanie armeńsko-azerbejdżańskie będzie, już niemożliwe.
Powiedzenie sprawdzam.
Dokładnie tak.
XXI wiek, wojna czterodniowa, 2016 rok, kwiecień. Jakby jeden z najbardziej dramatycznych epizodów tego konfliktu.
Tak, i tutaj jest bardzo ważna uwaga, dlatego że Hejdar Alijew, który pochodził z Nachiczewania, on był dużo bardziej koncyliacyjny w zestawieniu ze swoim synem, który stał się jego sukcesorem w Azerbejdżanie. I Ilham Alijew od samego początku, no może nie od samego początku, ale na pewno mniej więcej od roku 2013 szedł na taką bardzo mocną konfrontację. I wiedział, że tak naprawdę do tej konfrontacji w pewnym momencie dojdzie. Zanim ten 2016 rok miał miejsce, było kilka eskalacji. Ta linia frontu miała kilkaset kilometrów i na tej linii frontu walki były praktycznie regularne. Mówię o tym czasie po 1994 roku, między 1994 i 2016. Tam praktycznie cały czas ginęli żołnierze. Niemniej, ten kwiecień był faktycznie momentem przełomowym. Ormianie, mam wrażenie, ja pamiętam, że byłem niedługo po tym konflikcie w Erywaniu, zdali sobie sprawę z tego, że chyba jednak teraz albo nigdy porozumienie pokojowe. No ale znowu to się nie wydarzyło. Nie wydarzyło się też dlatego...
Przegapili moment?
Z jednej strony przegapili moment, z drugiej strony w 2018 roku w Armenii miała miejsce tak zwana aksamitna rewolucja, która odsunęła od władzy ruch karabachski. Wówczas premierem został Nikol Paszinian, taki, można powiedzieć, demagog z ludu, który na agendzie przede wszystkim miał oczyszczenie tego bardzo głęboko skorumpowanego, mafijnego, kleptokratycznego reżimu, który ustanowił ruch karabachski. I jakby Karabach był kwestią poboczną. No i potem w tym 2016 roku okazało się, że Ormianie nie są tacy silni. Jednocześnie wszystkie te eskalacje zawsze się rozwiązywały tam bardzo łatwo. To znaczy kilka dni eskalacji, telefon z Moskwy do Baku i do Erywania i sprawa była zamknięta. I Armenia, pozostając w tym asymetrycznym sojuszu z Rosją, liczyła po prostu, że ta sytuacja będzie trwać w nieskończoność.
No ale nie trwała, bo przyszedł z kolei znowu 20 rok.
Tak.
I to już był ten czas, w którym pozycja Ormian już całkowicie została jakby zachwiana i sprawa Górskiego Karabachu przez nich w tamtym momencie została przegrana?
Tak, to znaczy z jednej strony kwestia właśnie tego, że bardzo mocno przechodziły te przemiany w Armenii. Z drugiej strony myślę, że też takim triggerem, brzydko mówiąc, takim impulsem dla Alijewa mogło być to, że Paszinian, nie do końca rozumiejąc uwarunkowania międzynarodowe, używał często takiego zwrotu miacum, który oznacza jedność Górskiego Karabachu i Armenii. No i z drugiej strony już armeńska armia w ogóle nie przystawała do armii azerbejdżańskiej i Rosjanie też nie zareagowali. Plus do tego mieliśmy okres pandemii, świat był skupiony na czymś zupełnie innym, coraz bardziej zagęszczała się sytuacja wokół Ukrainy i wszystkie te czynniki sprawiły, że Azerbejdżanie zdali sobie sprawę, że mogą zareagować.
Czyli oni wykorzystali ten moment.
Oni wykorzystali ten moment. Oczywiście obie strony zawsze wzajemnie oskarżały się o oddanie pierwszego strzału. Bardzo ciężko dociec tak naprawdę, kto tak naprawdę zwykle oddawał ten pierwszy strzał, dlatego że w pewnym momencie ta wojna stała się też takiego rodzaju wartainmentem. To znaczy to była rozrywka, bo można było w czasie tej wojny, to było okropne, oglądać po prostu akcje azerbejdżańskie z dronów tureckich skądinąd, I jakby Azerbejdżanie, Ormianie śledzili to po prostu w jakiś taki, to był taka jakaś pornografia wojny, którą można było oglądać na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, na Twitterze wtedy jeszcze. No ale zasadniczo wówczas opanowano wszystkie te terytoria, które były strefą buforową okupowaną. Większość terytoriów Górskiego Karabachu, w tym przede wszystkim tę symboliczną Szuszę. I znowu wszystko się zawiesiło na kolejne 3 lata.
Tak, ale w 23 to właściwie można powiedzieć, to było przypieczętowanie, czego efektem było de facto rozwiązanie.
No i przede wszystkim eksodus z całej ludności z Karabachu. To jest
i jakby kluczowe. Pewna klęska humanitarna, prawda?
Tak,
która
tak, tak,
towarzyszyła likwidacji z dniem 1 stycznia 2024 roku Górskiego Karabachu Republiki.
Zanim jeszcze w 2023 roku została przeprowadzona, jak nazywała to strona azerbejdżańska, organizacja antyterrorystyczna wymierzona w aresztowanie tych nielegalnych przywódców separatystycznej Republiki Górskiego Karabachu. I na poziomie prawa międzynarodowego to się jak najbardziej broni, taka interpretacja. Natomiast kwestia jest taka, że przez te 30 lat od czasu zakończenia konfliktu Armenii, która była praktycznie homogeniczna etnicznie, poza właśnie Jazydami i Kurdami, bez Azerbejdżanu, Azerbejdżanu bez Ormian, poziom nienawiści wzajemnej, poziom jakby mowy, która opierała się na głębokiej dehumanizacji, był taki, że w momencie, kiedy wkroczyło do tego, co pozostało z Górskiego Karabachu, kiedy wkroczyła tam armia azerbejdżańska, no zaczęła się po prostu intensywna ucieczka. Oczywiście były doniesienia ze strony ormiańskiej o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnianej przez stronę azerbejdżańską, ale głównym czynnikiem, który zadziałał, był strach, który wynikał z tej długoletniej polityki dehumanizacji. No i mieliśmy do czynienia, zanim to się jeszcze stało, z blokadą, która powodowała, że do Górskiego Karabachu nie docierało nic. Rosyjscy miratworcy, czyli te oddziały pokojowe, one praktycznie funkcjonowały. One zupełnie były uzależnione od Azerbejdżan. Więc ten moment, kiedy Azerbejdżanie przeprowadzili tę operację we wrześniu 2023 roku, to był moment, w którym Ormianie z Karabachu byli kompletnie wycieńczeni, przestraszeni. Wtedy zaczął się eksodus, który miał też no, niezbyt przyjemne konsekwencje. To między innymi była taka głośna sprawa wybuchu na stacji benzynowej, w której zginęło kilkadziesiąt osób. No i w efekcie ponad 100 tysięcy Ormian karabachskich opuściło teren Górskiego Karabachu, pozostawiając go pustym.
No i co dalej? To znaczy mamy w sierpniu tego roku deklarację dotyczącą porozumienia. I co z tego wynika, wyniknęło?
To jest mimo wszystko przełomowe. To było w bardzo dużej mierze symboliczne. Oczywiście to też
no
bardzo...
Sam Donald Trump wykorzystywał to, miało to być jego przepustką do Nagrody Nobla.
Oczywiście, oczywiście. Znaczy, aczkolwiek nie wiem, czy Donald Trump w pewnym momencie też ustanawiał pokój między Albanią i Azerbejdżanem i tam jeszcze Kambodża była w to zaangażowana, więc też myślę, że dużo było w tym właśnie takiej perspektywy samego Donalda Trumpa, ale to jest ciekawe, bo Donald Trump jest przywódcą, którego model rządów jest bardzo zbliżony w ogóle do tego, w jaki sposób kaukascy przywódcy bardzo często się pozycjonują. To znaczy taki strongman, który po prostu załatwia rzeczy na zasadzie deal or no deal i mniej więcej Aliyev myśli w podobnych kategoriach, dlatego oni się dobrze dogadują. Z Paszynianem w jakimś sensie też, mimo że tu jest pewna miękkość bardziej widoczna. To jest przełomowe o tyle, że Amerykanie jakby wracają do gry na Kaukazie Południowym w takiej szerszej
politycznej
perspektywie.
Trzeba przyznać, że to niewątpliwie jeden z sukcesów, tak, Donalda Trumpa.
Tak, myślę, że zdecydowanie. Myślę, że zdecydowanie, ale trzeba pamiętać o jednej bardzo podstawowej rzeczy, że kwestia karabachska w relacjach armeńsko-azerbejdżańskich to jest jedna z wielu. Mamy tam kwestię demarkacji granic, mamy kwestię internationally displaced persons, czyli uchodźców wewnętrznych z Azerbejdżanu, którzy uciekali z Karabachu w Azerbejdżanie. Mamy uchodźców z Karabachu po 23 roku, z którymi też trzeba w jakiś sposób te kwestie praw człowieka jakby odgrywają tutaj znaczącą rolę. Mamy kwestię przebiegu tego tak zwanego tripu, czyli tej drogi Trumpa dla pokoju międzynarodowego i progresu, która jest bardzo istotna, bo ona ma przebiegać bardzo blisko irańskiej granicy i w związku z tym w jakimś sensie triggeruje Irańczyków do odpowiedzi. Wiemy, że to wszystko włączona jest też Rosja, rzecz jasna, bo słabnie teraz na Kaukazie, ale no raczej się całkowicie nie wycofuje. No jeżeli Amerykanie rzeczywiście mają jakiś interes tam, no to na pewno istotny tam jest też czynnik chiński, bo Chińczycy budują bardzo wiele na Kaukazie Południowym, w Gruzji przede wszystkim, ale też w Armenii. Więc no to jest taka geopolityczna układanka, która po prostu jest strasznie dynamiczna. Ja to obserwuję na bieżąco i w zasadzie każdy kolejny dzień mnie mocno zaskakuje, także mam nadzieję, że na poziomie ludzkim ten konflikt się skończył, ale myślę, że jeszcze wiele.
Skończył się tak, jak skończyła się historia Karabachu?
Tego nie wiem, bo historia Karabachu niby była zamrożona od 21 do 91 roku, a okazuje się, że przez te 70 lat dużo się działo, no i wybuchła od nowa. Także trudno mi powiedzieć. Na pewno istotne jest to, że bardzo wielu Ormian Karabachskich nie zostało w Armenii. Bardzo wielu z Ormian Karabachskich już bardzo szybko po konflikcie wyjechało dalej. Oni nie stworzyli w Armenii istotnej siły politycznej. Też z tego powodu, że w konsekwencji organizacji tak zwanej akcji antyterrorystycznej azerbejdżańskiej większość przywódców górsko-karabachskich siedzi w więzieniach w Baku, więc nie ma takiego potencjału, moim zdaniem, w tej chwili, żeby używać Karabachu jako takiego elementu sentymentalnego, który mógłby tworzyć jakąś opozycję wobec Paszyniana, ale myślę, że na pewno wybory w czerwcu 2026 roku w Armenii będą bardzo kluczowe. No i bardzo ważne będzie też to, czy Ilham Alijew znajdzie sobie coś innego, co będzie takim dobrym narzędziem polityki kija i marchewki w Azerbejdżanie. Bo Karabach tym był dla Azerbejdżanu przez długi czas. No i pytanie, czy jest coś innego?
A w takim razie, jak będzie czas, pokaże. Mam nadzieję, że będzie także okazja, żeby do tej historii wracać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą opowieść o burzliwych dziejach Karabachu doktorowi Bartłomiejowi Krzysztanowi, politologowi, kulturoznawcy z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za to.
Bardzo dziękuję.
Na koniec przypominam, że wszystkie nasze rozmowy dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin w zakładce podcasty. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Studia Wschodnie.